Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Rozmowa dnia w naszym studio. Poseł Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Zanim o sprawach politycznych i nie tylko politycznych, dane, które opublikowała policja, 72 osoby poniosły śmierć, 1081 osób zostało rannych. To są dane z długiej majówki, przerażające dane.
Tak, ale jeszcze jest, dzisiaj rano słyszałam, że ponad 3000 osób zostało zatrzymanych.
3582 kierujących.
Tak, które kierowały właśnie pod wpływem alkoholu. To jest po prostu zatrważające, to jest skrajna
nieodpowiedzialność. Jak zatrzymać to szaleństwo, pani poseł? Jako parlamentarzystka ma pani na to jakiś pomysł?
Jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego, to naprawdę tylko i wyłącznie prewencja i tylko kontrole nieustające i nie polegające na tym, że badamy tylko i wyłącznie prędkość i policjanci ustawiają się tam, gdzie można łatwo złapać kogoś na przekroczeniu prędkości, ale
liczba złapanych po alkoholu kierowców chyba wskazuje, że jednak policja tutaj, no nie wiem, stanęła na wysokości zadania, jak pani
ocenia? Bardzo dobrze. Ja to też zawsze zwracam uwagę, bo przecież ci kierowcy nie jadą sami, oni często jadą z rodziną. A często jest tak, że powiedzmy biesiadnicy i tak dalej, widzą, że te osoby pod wpływem alkoholu siadają za kierownicę. I naprawdę tutaj taka nasza też odpowiedzialność powinna mieć miejsce. Jak najbardziej powinniśmy na to reagować, bo to po prostu jest zagrożenie życia. Zresztą statystyki pokazują.
To są statystyki jak z małej, nawet nie małej wojny. Natomiast bardziej prawo, czy prewencja, czy może edukacja?
Chyba wszystko razem, bo prawo bez egzekucji, to możemy tworzyć obojętnie jakie przepisy, jeśli nie będzie ono egzekwowane, nie będzie przestrzegane i nie będą konsekwencje wyciągane, to nic to nie da.
To cóż, pozostają apele o rozwagę. Teraz tematy już polityczne. Przenosimy się do Gorzowa. Co prawda cała Polska skupiona jest na kampanii wyborczej, która można powiedzieć rozpoczęła się już w Warszawie. My tutaj lokalnie będziemy się przyglądać oczywiście, kto będzie walczył o Gorzów. Sama Platforma Obywatelska jeszcze nie wie, na kogo postawi. Dlaczego tym razem wybraliście taką opcję, że jest trzech kandydatów na kandydata, czyli Robert Surowiec, Radosław Wróblewski i Krzysztof Karwatowicz?
Forma prawyborów nie jest nowa w Platformie Obywatelskiej, bo kandydata na prezydenta wybieraliśmy bodajże 12 lat temu. Też były prawybory w Gorzowskiej Platformie. W wyborach w formie prawyborów wybieraliśmy również kandydata na prezydenta kraju i wtedy w szrankach stanęli Radosław Sikorski, Bronisław Komorowski. W związku z tym ta forma jest po prostu u nas przyjęta w różnych sytuacjach. Uznaliśmy, że chcemy, żeby nasi kandydaci, którzy wyrazili chęć startu w tych prawyborach, mieli szansę przedstawienia swoich pomysłów na Gorzów. I wszyscy trzej naprawdę są bardzo dobrze przygotowani. Krzysztof Karwatowicz, człowiek, który pisał wiele, pisał praktycznie wszystkie strategiczne dokumenty miasta, zna od podszewki, wie jak to wszystko było przygotowane, jak powinno być dalej realizowane. Robert Surowiec, wieloletni radny, ale też człowiek biznesu, doświadczenie ma w budowaniu, kierowaniu firmami, teraz doskonale współzarządza szpitalem i efekty tego możemy obserwować.
Efekty Radosław Wróblewski były pani kolega z Rady Miasta, chciałem
dobrze
pamiętam.
Tak, był również radny, wicekuratorem oświaty. Teraz jest człowiekiem, który jest rzecznikiem funduszy europejskich i naprawdę te wszystkie informacje, te wszystkie, ta cała wiedza, którą nasi kandydaci posiadają, jestem przekonana, że bardzo dobrze może być wykorzystana w zarządzaniu Gorzowem.
Czy mieszkańcy posiadają wiedzę na temat tych kandydatów, bo na pewno i do pani docierają takie informacje, czy takie opinie, mniej lub bardziej obiektywne, że to są nazwiska mało rozpoznawalne na scenie politycznej, nawet gorzowskiej.
To ja się dziwię, zwłaszcza jeśli takie opinie wygłaszają osoby, które gdzieś tam przecież też współpracował i współpracują. Żaden z tych trzech kandydatów nie jest osobą nową w polityce. Krótko przedstawiając, pokazaliśmy, że cały czas są w Gorzowie, cały czas działają na rzecz Gorzowa, Gorzowian i odnoszą sukcesy i myślę, że to jest najważniejsze. Myślę, że ideą tych prawyborów było również to, że chcemy pokazać, że idziemy dobrze przygotowaną drużyną
do wyborów. A tak z ręką na sercu ideą prawyborów nie było to, żeby więcej o tych kandydatach, o Platformie Obywatelskiej mówiło się przed samymi wyborami?
Chcemy wybrać naszego kandydata. Chcieliśmy też dać szansę naszym kolegom, koleżankom z Platformy Obywatelskiej, żeby posłuchali, żeby mieli wybór, bo kampania to jest ciężka praca i tego nie wykona żaden pojedynczy kandydat.
Pani coś wie na ten temat, bo startowała w kampanii wyborczej na prezydenta Gorzowa. Natomiast pojawiają się pytania, dlaczego tym razem brakuje tutaj pani Siebińskiej wśród kandydatów na kandydata chociażby.
Ja już dawno powiedziałam, że nie będę startowała na prezydenta Gorzowa. Chciałam być prezydentem. Wyborcy zadecydowali inaczej. Przychodzi czas na inne osoby. Ja będę wszystkich tych naszych kandydatów wspierała, tego, który ostatecznie wygra prawybory, ale też naszych kandydatów do Rady Miasta, bo jestem co do tego przekonana, że właśnie tworząc w taki sposób, nawet w formie tych prawyborów, taki zespół i drużynę, to dajemy szansę właśnie, żeby wokół kandydata ludzie się przekonali,
drużyna może wygrać,
później
ale
ta kampania po prostu przebiegała bardzo sprawnie.
Ale to musi być mocne nazwisko. Dlaczego pani nie kandyduje?
Ale wszystkie te trzy nazwiska, Robert Surowiec, Krzysztof Karwatowicz, Radosław Wróblewski, to są bardzo mocne nazwiska. To są osoby, które mają doświadczenie, które mają potencjał, wiedzę i tak dalej, więc absolutnie uważam, że tutaj i tak naprawdę to jak rozmawiamy między naszymi kolegami, to każdy ma dylemat, zadecyduje.
Pani ma już upatrzonego kandydata, na kogo będzie głosować w prawyborach?
Głos będę oddawała wtedy, kiedy Robert wszyscy. Surowiec? I dlaczego to jest Robert Surowiec? Głos będę oddawała wtedy, kiedy wszyscy. My jeszcze mamy 14 maja kolejną debatę, na którą już dzisiaj wszystkich zapraszamy. Godzina 17, Wojewódzka Miejska Biblioteka Publiczna. Tam nasi kandydaci będą rozmawiali o sprawach społecznych, o nauce, o kulturze, o sporcie. Przypomnę, że poprzednia debata, pierwsza, to były tematy gospodarcze i naprawdę nasi kandydaci zaprezentowali się fantastycznie. Każdy miał inny pomysł. Nieprawda.
Mają pomysły, ale na inne sprawy, że tak powiem.
Ale to
każdy
dobrze.
Każdy
podkreśla
inne
dobrze.
Sprawy, co do tych samych tematów jakby nie różnią się.
Według mnie różnią się, ale to też daje nam taki dobry początek na stworzenie programu wyborczego całej Platformy Obywatelskiej w Gorzowie. W związku z tym myślę, że z tych debat wszystko wyniknie. Także zapraszam i absolutnie pani tutaj wszyscy będziemy, myślę, z zainteresowaniem słuchać pomysłów naszych kandydatów.
A dla pani to byłaby niespodzianka, gdyby nie wszedł do tego finału, tak to nazwijmy, Robert Surowiec?
Finał mamy. Mamy trzech kandydatów i rozmawiamy.
Finałem finałów będzie kampania wyborcza już.
Kto zostanie naszym kandydatem, zadecydują członkowie Platformy.
Debata konstytucji. Czas na poważną debatę konstytucyjną z udziałem dojrzałego polskiego społeczeństwa, nie tylko z udziałem elit i polityków. Moi rodacy mają prawo się wypowiedzieć, czy konstytucja obowiązująca od 20 lat ich zadawala, powiedział prezydent, a mówił to 3 maja, zapowiadając referendum konstytucyjne w sprawie zmian w konstytucji.
Jest to element pewnej gry. Już sami widzimy, że nawet środowisko prezydenta odcina się od tego tematu. Wydawanie ponad 100 milionów złotych na organizowanie referendum, którego tak naprawdę wynik znamy, bo po pierwsze jestem co do tego przekonana, że ani frekwencja nie będzie za wielka, ani chęć uczestnictwa w tej debacie też nie będzie za wielka.
Ma pomóc frekwencji data 11 listopada, czyli w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
To myślę, że to jest czas na świętowanie tej rocznicy, a nie na polityczny event, jakim w mojej ocenie jest to referendum.
Samo referendum jest świętem demokracji, chyba pani nie zaprzeczy.
Ale tak naprawdę to myślę, że Trudno potraktować poważnie deklarację na temat chęci zmian konstytucji u człowieka, który kilkakrotnie złamał tę konstytucję. Konstytucję, przypomnę, na którą ślubował, bo prezydent składał w obecności posłów w Sejmie ślubowanie na konstytucję, którą złamał. I prezydent, on rzuca hasło dotyczące zmian.
Prezydent jest innego zdania oczywiście, ale podkreśla, że gdy obecnie obowiązująca konstytucja była przyjmowana, Polska nie była chociażby w NATO, w Unii Europejskiej, nie określono, jaki powinien być wpływ europejskiego prawa na Polskę. Świat się zmienia, Polska się zmienia.
Ale przygotowaliśmy się, wiedzieliśmy, jaki mamy obrany kierunek, więc również te przepisy były tak ukierunkowane. I ja dzisiaj nie widzę żadnych powodów co do tego, żeby konstytucję zmieniać. Natomiast widzę mnóstwo takich pretekstów, dzięki którym obecna władza chce zaczepić, że tak kolokwialnie powiem, konstytucję po to, żeby ją wywrócić.
Ale sama pani mówiła, że prezydent trochę w opozycji do rządu, tak? Działa w tym momencie.
No tak, ale z drugiej strony słyszymy premiera, który mówi, że zapiszmy w konstytucji sprawy związane z osobami chociażby niepełnosprawnymi. Przecież taki zapis w konstytucji jest, nie trzeba tego dokładnie zmieniać, wystarczy tylko tego przestrzegać.
Może to jest kolejny przykład na to, że jednak debata na temat konstytucji jest potrzebna. Cokolwiek by przyniosła.
Według mnie naprawdę osoby, które łamią konstytucję, nie mają żadnego moralnego prawa do tego, żeby mówić o debacie na temat konstytucji.
Pani poseł, w Gorzowie trwa debata na temat akademickości Gorzowa. To już wiele lat dyskutujemy na temat kierunków rozwoju i tak dalej. Co chwilę kolejne elementy tej dyskusji dochodzą. Tym razem Gorzowska Rada, władze miasta decydowały o wsparciu Akademii Gorzowskiej. Chodzi o przejęcie budynków i tak dalej. To dobry kierunek?
Jeśli chcemy rozmawiać o akademickości Gorzowa, to naprawdę powinniśmy bardzo poważnie do tego podejść. A ja mam wrażenie,
że... To nie jest
że...
poważny ruch ze strony władz
miasta? A ja mam wrażenie, że cały czas tylko mówimy o tej akademickości, nic z tego nie wynika. Ja swojego zdania na temat tego, jak to powinniśmy robić, nie zmieniłam.
No ale to mamy konkretny...
Ale zaraz do tego dojdę. Uważam, że powinniśmy tworzyć porządną uczelnię, silną, mocną, a biorąc pod uwagę proponowane zmiany przez ministra Gowina, to tym bardziej taki kierunek powinien iść, która skonsolidowałaby zarówno środowisko Akademii Wychowania Fizycznego, jak i AJP. I myślę, że to nie jest tylko moje zdanie, bo Gorzów nie jest wielkim ośrodkiem, nie jest dużym miastem i konkurencyjne uczelnie, które będą podbierały sobie studentów bądź nauczycieli, no po prostu nie jest ten kierunek. Powinniśmy tworzyć akademię na bazie tych dwóch uczelni.
Więc
stało się inaczej.
Akademia przyjmuje zamiejscowy wydział Szczecińskiego Uniwersytetu. To już jest jeden z elementów, tak? Kolejnym dalsze rozmowy z AWF-em, natomiast tutaj nikogo nie można zmusić do tej współpracy. Było
nikogo
wiele
nie
debat.
Można zmusić, natomiast w mojej ocenie, i zawsze też to podkreślałam, prezydent miasta powinien być takim moderatorem tych ruchów. To jeśli miasto ma wspierać uczelnie, to miasto powinno mieć też coś do powiedzenia w tej kwestii. Każda uczelnia jest oczywiście samodzielna, natomiast miasto może pewne kierunki, może nie tyle narzucić, ale pewne wymagania określić.
No i tu mamy
na jakich zasadach,
to
na
są
jakich
konkretne
zasadach,
miliony, które przejdą na
rozwój uczelni. Panie redaktorze, mnie po prostu trochę...
Radni Platformy, przypomnijmy, wstrzymali się od głosu. Tak. W drugim głosowaniu, w pierwszym byli przeciwko.
Wstrzymali się z określonych powodów, natomiast ja bym chciała przypomnieć pewną historię. Nie wiem, czy pan pamięta, na pewno nasi słuchacze mogą tego faktu nie znać albo nie pamiętać. Ten budynek był obiektem miejskim, przejętym po wojskowych koszarach. Został z bonifikatą sprzedany na potrzeby Wyższej Szkoły Informatycznej, tak? Został sprzedany z bonifikatą. Później WISZ sprzedał ten budynek PWSZ-owi. miasto sądziło się z ówczesną właścicielką Wiszu, ponieważ uznało, że ta sprzedaż była nieuprawniona i tak dalej.
Dobrze, a co to ma do rzeczy?
Później miasto wydzierżawiło, żeby były tam obiekty, żeby mieli tam urzędnicy. Dzisiaj odkupuje, no zatoczyło koło. Obiekt miejski, który został sprzedany za przysłowiową złotówkę, dzisiaj miasto odkupuje już za grube pieniądze.
No ale no, to jest...
Tu jakaś to jest brak wsparcie, logiki, tak? Brak
albo
logiki,
wsparcie,
tak?
Albo wsparcie uczelni, a z drugiej strony miasto mówi, że ma oszczędności. Bo
ale z drugiej strony chcę powiedzieć,
budynek.
Że miasto kupiło chociażby słynną przemysłówkę, która ma kilka pięter pokoi i biur, w których urzędnicy mogliby spokojnie funkcjonować. I
to
teraz
już jest
tam
też
kupujemy
zaplanowany,
do finansów.
Tak? Rozplanowany.
No nie jest tak do końca zaplanowany. Bo
to już
to, co,
jest osobny
bo
temat
to, co, tak, bo to, co się będzie tam działo, to tak naprawdę nikt do końca nie wie. Ale no... jakaś absolutna niegospodarność. I tu nie chodzi o brak czy nie, czy brak czy wsparcie uczelni. Tu chodzi o podejście miasta do tego wszystkiego.
Temat budynku słynnego po przemysłówce to jest temat rzeka. Czasu nam już zabrakło, żeby go omówić. Krystyna Sibińska, poseł Platformy Obywatelskiej, gościła w Radiu Gorzów. Dziękuję bardzo, pani
Dziękuję
poseł.
Dziękuję bardzo.